Jesteśmy dzień po wyborach samorządowych. Według tutaj danych szczątkowych jeszcze Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory do sejmików wojewódzkich, tak wynika z sondażu. Partia Prawo i Sprawiedliwość według tego sondażu uzyskała 31,5% poparcia przed PO, która na razie otrzymała 27,3% głosów. Na trzeciej pozycji znalazło się PSL z wynikiem 17% głosów. Oczywiście będziemy dzisiaj w naszej audycji do tego tematu powracać, a więc problemy z obliczaniem przez Państwową Komisję Wyborczą wyników, z przesyłem danych, no i wiele, wiele jeszcze innych spraw. Na samym początku fragment konferencji prasowej, jaką dzisiaj miało Prawo i Sprawiedliwość, przypomnijmy, to wypowiedź przed kilkunastu minut prezesa tej partii Jarosława Kaczyńskiego, a potem dalsze nasze rozmowy w czasie audycji Aktualności Dnia.
Proszę Państwa, no przede wszystkim chciałem jeszcze raz powiedzieć, że bardzo się cieszymy z tego, że nasze zjednoczenie przyniosło sukces. Wszystko wskazuje na to, że wygraliśmy te wybory i że to jest pierwszy krok ku temu, by w Polsce doszło do bardzo daleko idących zmian. I to jest ten przekaz główny. Jesteśmy naprawdę uradowani, chociaż ta radość w żadnym razie nie demobilizuje nas. Wiemy, że przed nami jest bardzo, bardzo dużo pracy. Ja może pozwolę sobie na sformułowanie tutaj pewnego wyjaśnienia, bo padają już tego rodzaju argumenty, że przecież to nie wystarcza do zwycięstwa w wyborach parlamentarnych. No tak, jeśli wziąć te wczorajsze wyniki, które ogłoszono, innych do tej pory nie ma, to nie wystarcza. Tylko proszę pamiętać, że zawsze wyniki w wyborach samorządowych są wyraźnie niższe. I my możemy się tutaj odwołać do porównania wyników w 2010-2011 roku. Tam ta różnica wynosiła około 7%. 31 plus 7 to jest 38,5. No, gdyby to ująć jeszcze do tego proporcjonalnie, co do wielkości, nie w liczbach bezwzględnych, to byłoby jeszcze troszkę więcej. To jest wciąż za mało, ale wtedy do tego, żeby wygrać wybory i mieć samodzielną większość, pozostaje naprawdę już niewiele, jeszcze tylko kilka procent. To jest sporo pracy, ale jesteśmy bardzo zdeterminowani, żeby pracować, żeby doprowadzić do zmiany, bo powtarzam, to wielokrotnie ta zmiana jest bardzo, ale to bardzo potrzebna. Sądzę, że dokonaliśmy tutaj pierwszego kroku. I może część z Państwa była także w trakcie mojej wypowiedzi podczas wieczoru wyborczego. Podniosłem wtedy sprawę uczciwości wyborów. No, jest rzeczą zabawną, że są takie gazety, które twierdzą, że kiedy przegrywaliśmy, to o tym mówiłem, a kiedy wygrywamy, to o tym nie mówiłem. Otóż mówiłem o tym, proszę Państwa, a to, co się zdarzyło w nocy i co się ciągle dzieje, no, weryfikuje to, co powiedziałem, że mamy tutaj do czynienia z potrzebą bardzo daleko idącej zmiany, z potrzebą naprawdę bardzo daleko idącej zmiany kodeksu wyborczego, sposobu przeprowadzania wyboru, bo to, co się dzisiaj w Polsce dzieje, i chodzi nie tylko o załamanie się systemu informatycznego, ale także o wiele innych wiadomości, wskazuje na to, że no jest naprawdę źle. Że jest naprawdę źle i że to powinno w końcu doprowadzić do zmiany. Myśmy już przedstawiali w parlamencie 10 daleko idących poprawek do kodeksu. To zostało odrzucone. Teraz one zostały złożone po raz kolejny. Te wybory na pewno będą podstawą do tego, żeby sformułować jeszcze inne pomysły na zmiany w ordynacji wyborczej. Musimy doprowadzić do tego, żeby było tak, jak w wielu krajach, gdzie są wątpliwości. Metoda jest taka, że naprawdę niesłychanie trudno zrobić coś złego, to znaczy coś takiego, co prowadzi do nierzetelności w liczeniu głosów i co za tym idzie do tego, że wynik nie oddaje rzeczywistego kształtu głosowania, rzeczywistych, realnych wyników głosowania. Ta sprawa jest, powtarzam, dzisiaj bardzo aktualna. Będziemy twardo zabiegać o sukcesy w drugich rundach. Tych drugich rund mamy dużo, niespodziewanie dużo, nawet w takich miejscach, gdzie naprawdę na to nie liczyliśmy. i to będą najbliższe dwa tygodnie, czy niespełna dwa tygodnie naszej aktywności. Dziękuję bardzo.
To wypowiedź, fragment oczywiście konferencji prasowej Prawa i Sprawiedliwości, wypowiedź pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego. No i my powracamy do oceny tego, co już o czym już wiemy, o tych szczątkowych wynikach tychże właśnie wyborów. Mamy połączenie z panem profesorem Mieczysławem Rybą, historykiem, a także politologiem, historykiem systemów politycznych. Witam serdecznie, panie profesorze, na naszej antenie.
Witam, szczęść Boże.
Szczęść Boże. Był pan ostatnio obecny z różnych przyczyn w telewizji Trwam, w Radiu Maryja, ale myślę, że dzisiaj rozmawiamy no tak całkowicie już można powiedzieć z pewnego dystansu, bo jednak ta wygrana jest po 7 przegranych, tak trzeba to przypomnieć, jest teraz pierwsza wygrana Prawa i Sprawiedliwości. Jak pan ocenia, co to przyniesie dalej, jaki to będzie impuls na przyszłość? No i czy można powiedzieć, no chyba tak, no nie ma wątpliwości, że to pewne zjednoczenie zostało nagrodzone. Bardzo proszę.
Tak, myślę, że samo zjednoczenie prawicy zostało nagrodzone. Jest też pewien kryzys władzy, bo pamiętajmy o tym, że Platforma z PSL-em rządząc już długi czas jednak mocno się zużyła. Ten chwilowy sukces Tuska, który poszedł jako szef Rady Europejskiej, poszedł do Europy, no jak gdyby ten efekt Tuska zmalał. Proszę zauważyć, że to zwycięstwo takie, powiedzmy liczbowe, procentowe zwycięstwo PiS-u w kraju odbyło się w sytuacji tej mocnej nagonki po tej madryckiej eskapadzie trzech posłów pisowskich mocno rozpoznawalnych medialnie, ale mimo tego jednak to szybkie zadziałanie władz partii, czyli wyrzucenie ich, nie doprowadziło do takich poważnych strat, że mielibyśmy odwrócony wynik, bo tak jak mówiliśmy wielokrotnie już na antenie Radia Maryja, te wybory samorządowe mają potężne znaczenie dla lokalnych społeczności, ale również mają olbrzymie znaczenie w perspektywie psychologicznej. To znaczy otwierają pewną sprawę przyszłorocznych wyborów prezydenckich i później parlamentarnych. To znaczy, jeśli po tych wielu latach PiS czy prawica wygrywa, to znaczy, że daje to jasny sygnał wyborcom, że jest szansa ku temu, ażeby tę władzę w kraju ostatecznie przejąć, bo wydaje się, że taka potrzeba no jest olbrzymia, jeśli weźmiemy pod uwagę stan państwa, czy też stan gospodarki, czy w ogóle pewne procesy społeczne, które się chwieją. Proszę też zwrócić uwagę, że tu mamy do czynienia z dosyć dużą, olbrzymią klęską lewicy. Jednak cała to umizgi Millera w stosunku do Platformy, bo przecież cały czas SLD w ten sposób się zachowuje, no powoduje, że wyborcy od SLD odchodzą. Pewnie ten jeszcze względnie wysoki wynik Platformy jest spowodowany tym, że część palikotowych głosów przeszła na Platformę, że część SLD-owskich głosów przeszła. No bo skoro się nie odróżniają za bardzo od samej Platformy, to po co głosować na mniejszy byt, skoro większy ma w tej chwili władzę i tak dalej. Natomiast wydaje mi się, to trzeba odnotować. Odnotować pewien psychologiczny przełom. I tutaj praca powinna iść wielowątkowo. Z jednej strony oczywiście wszystko to, co się w samorządach dzieje, w sposób znaczący wpływa i na sympatie ludzkie, na ocenę tych polityków. Ale z drugiej strony to, co się dzieje medialnie w Warszawie, bardzo mądrze trzeba przemyśleć. To znaczy pokazać nie tylko krytykę, która jest istotna, ale również perspektywę, pozytywną perspektywę rozwoju państwa z całym tym przebogatym, różnorakim programem po to, żeby ludzi pociągnąć. A trud cały polega na tym, że jednak jeśli weźmiemy pod uwagę właśnie tę kwestię medialną, że jest blokada w tym zakresie. To znaczy w tych mediach głównego nurtu, jeśli pokazuje się prawicę, to tylko w wymiarze krytyki najwyżej, że ktoś tam skrytykował, że ktoś zaatakował. Natomiast blokuje się te elementy pozytywne po to, żeby ludziom nie dawać takiego wytchnienia, bo sama krytyka nie powoduje od razu przerzucenia sympatii wyborców w kierunku prawicy i z tym trzeba się jakoś swoimi kanałami przebić do ludzi. Trudno sobie nawet wyobrazić, jak uboga by była w tej komunikacji społecznej prawica, gdyby nie Radio Maryja, gdzie rzeczywiście te możliwości są wręcz olbrzymie, właśnie pokazywania tego też, co pozytywne, nie tylko tego, co jest krytyczne w stosunku do obecnego układu władzy. Ale musimy, czy prawica powinna szukać tych kanałów dojścia i do tych, którzy są jakby poza takim dostępem informacji, bo pamiętajmy, że wygrywa się w dużym stopniu od strony informacyjnej. Jeśli mogę słów kilka jeszcze powiedzieć, ponieważ nadspodziewanie duży jest też wynik PSL-u, jeśli bierzemy pod uwagę kraj, szczególnie tutaj w województwie lubelskim. Tam się już to tak troszkę koteryjnie jednak PSL umocnił w wielu gminach, mówimy o wójtach, to wszystko idzie piętrowo, później do powiatów, później do sejmików. I tutaj ten wynik jest tym spowodowany. Z drugiej strony niektórzy twierdzą, że to wszystko, co się na wschodzie stało, mówimy o kwestii ukraińskiej, że ten dystans PSL-u w stosunku do wydarzeń w Kijowie i takie nastawienie, że tu trzeba walczyć o swoje interesy, przynajmniej puszczanie w eter tego typu haseł, znalazło pewne odzwierciedlenie. Ale ważną jest rzeczą, niezwykle też ważną jest rzeczą, to co mówił prezes Kaczyński, mianowicie sposób liczenia głosów. No naprawdę, kiedy liczono to ręcznie, a ja przecież pamiętam ileś tych głosowań, to były mniejsze perturbacje w tym zakresie, o wiele mniejsze niż kiedy bierzemy pod uwagę no po prostu ten elektroniczny, ten cyfrowy sposób liczenia, gdzie się systemy zawieszają. Czyli płacimy jako wyborcy, jako podatnicy duże pieniądze, żeby system informatyczny wdrożyć, żeby wszystko funkcjonowało jak najlepiej, po czym już któryś raz z rzędu okazuje się, że zamiast lepiej funkcjonuje to o wiele gorzej. Jest w tym jakaś no, kompletnie dziwaczna sprawa, zwłaszcza jeśli mówimy też o całej problematyce głosów nieważnych i tak dalej, i tak dalej. To nie może być tak, że ten system jest na tyle skomplikowany lub ktoś tam manipuluje przy tym, że jest taka gigantyczna liczba osób, głosów nieważnych. To musi być czytelne. To musi funkcjonować tak, żeby przeciętny wyborca no, radził sobie z tym w sposób dobry, a nie żeby no, powiedzmy, powodowało to komplikacje, że mamy wyrzucenie poza margines no, gigantycznej liczby.
Do tej sprawy przejdziemy, panie profesorze, jeszcze z innym temacie, bo mam umówioną już rozmowę. W każdym razie to jest rzeczywiście zadziwiająca, że tyle jest znów niedobrych, nieważnych głosów. PKW przekłada konferencję z godziny na godzinę. Teraz mamy podane, że o 15 będzie to przełożone, więc no przeciekawe rzeczy. Bo przecież można byłoby rzeczywiście ręcznie to już szybciej zebrać. Ale jeszcze bym zapytał, jak pan ocenia mianowicie taką sprawę, że jakże tutaj jest pokrętna znowu odpowiedź, prawda, opozycji, tylko partii teraz rządzącej, że zawsze, kiedy wygrywała te wybory, mówiła, to jest właśnie najważniejszy wybór, to jest to, bo to jest ta Polska od dołu. Teraz słyszymy, zbierzmy siły, weźmy się do pracy, wyjdźmy na spotkanie ludziom za 11 miesięcy. Będzie dopiero prawdziwy sprawdzian. Czyli to jest takie, no jak mi wygodnie, tak to sobie tutaj pewne rzeczy zapinamy, prawda?
No tak, bo to jest retoryka Ewy Kopacz. Proszę zauważyć, że ona po odejściu Tuska starała się kreować jako łagodna kobieta, która łączy z tym takim koncyliacyjnym językiem, prawda, radością spotkania ze wszystkimi i tak dalej, i tak dalej. Ona musi jedną rzecz też diagnozować, bo pamiętajmy, że ta porażka, którą można osłodzić w mediach dobrą retoryką czy zagraniami PR-owskimi, to jest jedna rzecz. Ale wewnątrz Platformy, te różne frakcje, które ona obudziła, bo pamiętajmy, że wpuściła wszystkich swoich konkurentów na stanowiska ministerialne, no to przy następnych różnych tam zjazdach, czy ich konferencjach, czy rozliczaniu wyborów powiedzą, no coś jest nie tak. Tusk się odbił, Tusk poszedł do Europy, powinien być wynik zwycięski. Tu zaaranżowana jest sprawa Hoffmana i kolegów, więc tym bardziej wszystko grało w sferze medialnej. Wynik nie jest taki. Być może lider nie jest taki. A więc kolejną rzeczą, której można się spodziewać w tym roku, to jest nasilenie rywalizacji wewnątrz obozu Platformy, właśnie w kontekście jednak przegranych wyborów. Oni będą starali się te przegrane wybory ominąć, zawiązując tylko wszelkie możliwe koalicje, żeby PiS ominąć, bo pamiętajmy, że PiS nie za bardzo ma partnera koalicyjnego w tych sejmikach póki co. Może gdzieś się to pojawić taki partner, czy nie wiem, czy Nowa Prawica, czy ktoś w przyszłym roku, ale w tej chwili takiego partnera nie ma. Więc albo się wygrywa mówimy o liczbie mandatów, mając ponad 50% mandatów i ma się władzę, albo mogą zawiązać koalicję, która blokuje nawet tak mocną opozycję. Ale to nie tylko o to chodzi. Tu chodzi o przełamanie w przestrzeni wizerunkowej, że PiS przegrał kolejne wybory. Zmienił się premier, zmienił się szef partii, jest Ewa Kopacz i PiS i Platforma przegrywa, a więc wydaje, że jest to mimo wszystko hasło dla członków, dla działaczy, dla liderów Platformy. Walczymy o przywództwo, ponieważ ten, kto ponosi porażkę, to nie jest ktoś, kto powinien być liderem.
No właśnie, to jest jedna rzecz. I jeszcze ciekawa rzecz, to są duże miasta, panie profesorze, bo od iluś tu już tych lat te duże miasta były, prezydenci byli w pierwszej turze wybierani. Patrzymy Wrocław, patrzymy Gdańsk, patrzymy Warszawa, a tu jednak okazuje się, że można powiedzieć PiS odbija elektorat wielkomiejski.
Tak, jest to pewien proces. No niestety nie udało się to w Lublinie, ale w wielu miastach.
Kraków,
Tak, gdzie ta dominacja nie tylko Platformy, ale również takich miejscowych działaczy, bo tak jak ojciec wymienił choćby Kraków, gdzie to był, no mamy do czynienia raczej z takim polewicowym układem rządzącym, że jednak mamy do czynienia z odbijaniem tych miast powolnym, przynajmniej jest druga walka, druga tura. Jest też dla nich zastanawiające, że w młodym pokoleniu, jeśli się bierze per saldo wyniki, to okazuje się, że młodzież głosuje na prawicę. Co to oznacza? A to oznacza, że zmywak w Londynie czy prawda w Berlinie to nie jest perspektywa dla młodego pokolenia, że młode pokolenie dojrzało już do tego, ażeby wiedzieć, że szczęśliwe swoje życie powinno układać w swojej ojczyźnie, a nie błąkając się jako emigranci po świecie, gdzie no, coraz bardziej ten kryzys doskwiera i coraz mniej nas tam chcą. To też jest sygnał, który oni odbierają boleśnie i który trzeba zauważyć.
No właśnie, będziemy dalej czekać na te wyniki, ja się tutaj uśmiecham, przepraszam, ale no to jest jakoś takie żenująco śmieszne, że nie mamy o tej godzinie już, prawda, przynajmniej 50% na przykład co do sejmików i tak dalej, no ale, ale to już zostawmy. Panie profesorze, no właśnie, panie profesorze, gdyby pan był zaproszony teraz jako doradca na przykład Prawa i Sprawiedliwości, no i tej koalicji powiedzmy utworzonej prawicowej, jakie pan by dał rady, jeśli można poprosić jako...
Ja najpierw sobie bym taką radę udzielił, bo korzystając z tej okazji, bo też kandydowałem do Rady Miasta Lublin.
Skutecznie i skutecznie, tak?
Skutecznie, także po pierwsze należy wszystkim serdecznie podziękować tym nade wszystko, którzy się zaangażowali w tę kampanię, w moją również. To jest gigantyczna, niewyobrażalna pomoc. Również, że można było pewne treści na antenie Radia Maryja przekazać. To jest po prostu coś, co nas komunikuje, a wszystkim działającym, tak jak u mnie na przykład, prawda, czy panu Ratuszniakowi, czy pani Alicji Des, i wielu, wielu, wielu innym, serdecznie podziękować, bo to dzięki takiej pracy i wszystkim, którzy oddają taki głos. Bo na czym polega siła prawicy? Siła prawicy nade wszystko, mówimy w całym kraju już w tej chwili, polega na tym, że ci ludzie, takich ludzi oddanych nikt nie ma. Nikt nie ma takiego elektoratu, który pójdzie od domu do domu i zacznie z całym przekonaniem, z tym patriotyzmem swoim mówić o racjach, które stoją za danym człowiekiem, za danym ugrupowaniem. Przewaga lewicy, przewaga Platformy będzie w mediach również w przyszłym roku. Dominacja, tego się nie przeskoczy. Natomiast docenienie tych ludzi na dole, wskazanie, jak ważną oni rolę odegrali teraz i jak gigantyczną rolę mogą odegrać w przyszłości, to jest fundamentalna kwestia, jeśli bierzemy pod uwagę ułożenie tych wyborów na przyszłość. Bo je trzeba skontrolować, ale przede wszystkim te wielkie treści, pozytywne treści programowe, które chcielibyśmy przekazać zwykłym obywatelom, musi się dokonać to za pośrednictwem ludzi, bo za pośrednictwem mediów, oprócz Radia Maryja, będzie naprawdę niezwykle trudno. I to jest podstawowa rzecz, jak stworzyć sieć informacyjną komunikowania się społecznego. Oczywiście oczywiście oprócz tej ogromnej pracy programowej, dalekosiężnej wizji i olbrzymiej chęci zwycięstwa, bo u wielu może się pojawić, u niektórych działaczy, no cóż, lepiej być w opozycji, przecież jest to jednak wygodne miejsce. Dla Polski jednak walka o władzę w sensie służby jest o wiele ważniejsza, ponieważ mówię, to nie jest tak, jeśli bierzemy pod uwagę pewien proces zmian, również demograficznych, one zaczynają być wręcz nieodwracalne, więc naprawdę trzeba się spieszyć, dowartościowując ludzi, komunikując się z nimi, będąc czytelnym i w sferze postaw moralnych, i w sferze postaw takich programowych, pokazując też perspektywę walki kulturowej. Proszę zauważyć, jednak klęska lewicy, Palikota i SLD, szczególnie Palikota, świadczy o tym, że mamy pewne zdrowe odruchy społeczne, które mówią, no, zniszczyć rodzinę, wywrócić cały porządek moralny, na to my się nie zgadzamy. A więc jest o co walczyć w całej tej perspektywie.
Ale jeszcze jest wiele do zrobienia, panie profesorze, czyli można powiedzieć spotkanie z człowiekiem, wysłuchanie się w tego, co mu dolega, czego potrzebuje, no i też to wypełnianie to, bo tylko wysłuchać nieraz nie wystarczy, trzeba jeszcze zadziałać, prawda, tam gdzie no, możemy. I na tym polega też właśnie korzystanie z władzy i samorządzenie, jak sama nazwa wskazuje. Dokładnie, więc tak. jest światło, myślę, nadziei, nie chodzi o jakąś euforię ślepą, tylko po prostu powiedzenie, że praca i jakiś wysiłek został tutaj nagrodzony, no i wspólnymi siłami, tak myślę.
Dokładnie, że można. Można i oczywiście też widać, że ta jedność się procentuje, że jedność jednak procentuje.
Czyli w tym kierunku należy dalej iść. Konsekwencje.
Zdecydowanie tak.
Panie profesorze, dziękuję bardzo, bo tak troszeczkę skracam wypowiedź, bo pewnie mamy jeszcze następne rozmowy, więc dziękuję na gorąco za te zdania, no i też gratulujemy tego miejsca, o którym pan mówił, w Radzie Miasta Lublina. Myślę, że będzie wiele pracy pożytecznej.
Dziękuję bardzo Państwu wszystkim i ojcu. Kłaniam
dziękuję
się.
Bardzo, kłaniamy się. Pan profesor Mieczysław Ryba, wykładowca, przypomnę, na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, a także w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Dziękujemy za rozmowę.